Czy gdybyś miał taką możliwość, to przeprowadziłbyś wywiad z Putinem?
Oczywiście, że tak.
To była największa zadyma tego tygodnia, gdyż odbyła się debata najpierw prezydencka, w trakcie której pan Stanowski brał udział w tej debacie jako kandydat, to dziennikarz, bardziej jako dziennikarz, jako kandydat. I materiał, który puścił następnego dnia rano, był po prostu dość szokujący. Pokazywał kulisy działania TVP. Pokazywał, jak TVP ustawia debatę, przyszłą debatę w TVP debatę pod jednego tego kandydata, czyli pod pana Trzaskowskiego. Było to urągające wszelkim standardom demokratycznym. Wiecie, nie jestem demokratą, ale jednak w tym kraju działa ten system, w związku z tym niech ludzie, którzy są demokratami na twarzy, przynajmniej ciągle mają demokrację, niech robią coś, żeby to wyglądało sensownie, tak? Tymczasem wyglądało to dość upiornie, gdyż chciano wstawić sobie na prowadzącą tą debatę z pozycji TVP babkę, która jest kompletnie oddana tylko i wyłącznie jednej stronie. I ten materiał był genialny, gazacie go pewnie wszyscy, gdy się doszedł w milionach egzemplarzy, nie ma co do niego wracać. I wyglądało to bardzo dobrze od strony dziennikarskiej, od strony takiej propaństwowej wyglądało to dość źle, wyglądało to bardzo źle, nie powiem, że gorzej, tylko bardzo źle. Później przeszła relacja na spotkanie przeddebatowe i tam tylko kilka obrazków warte było zauważenia i te obrazki się pojawiły. Przede wszystkim pan Bartoszewicz, jeden z kandydatów, który przyszedł podlizywać panu Stanowskiemu i to było dość żenujące.
Oglądałem to po prostu.
A jakie nie padło pytanie? Jakie nie padło pytanie? No jakie?
No, nie no oglądałem.
Jakie? Aha, właśnie, dziękuję bardzo.
A rozmawialiście o tym
Tadeuszu? Tak.
No i co?
O Wielkim Butasz.
A o tym, o ustawkach kibicowskich?
O ustawkach chyba nie.
Co?
O kibicowskich ustawkach nie. O kibicowaniu, tak, o ustawkach.
To zapyta się pan kibicowskie ustawki.
Dobrze.
Bo z tego co ja wiem, to i w mordę dostał i bił po mordzie. Więc menel to menel. Menel zostaje.
Tak, za plecami obrabiał tyłek panu Nawrockiemu, że ten niby brał udział w ustawkach, w związku z tym jest menelem. Chryste, panie, każdy kiedyś się tłuka. Czy normalny każdy człowiek, a pan chyba jest w wieku takim, że w pana wieku każdy normalny człowiek się tłuk gdzieś po szkole, po lekcjach, widzimy się po lekcjach, stukanko. Słuchaj, muszę się dzisiaj postukać z kimś, co ty powiesz na to? I były sparingi po lekcjach. Po lekcjach zawsze chłopaki się tłukli, na podłukach się tłukli i ludzie młodzi, oczywiście tacy nie dwudziestolatkowie, na myśl o przemocy, dostają szmergla, bo myślą, że jest po prostu coś ostatecznego, że ta przemoc niech nie nastąpi nigdy, że może się bardzo źle skończy, w sensie zawsze się źle kończy, w związku z tym przeraża wszystkich, ale ludzi dorosłych, ludzi rozsądnych, to, że pan Nawrocki brał w ustawkę jakiś udział, nikogo nie zrusza. Poza tym ten taki podlizujący się ton pana Bartoszewicza, Bartoszewicza był dość żenujący. Ale to było nic, bo później pana Gastego, to teraz widzicie, kiedy sobie kandydaci stoją, rozmawiają z sobą, jak ludzie normalnie, bo na chwilę mają zwarcie, ale przed zwarciem można sobie pogadać, tak? Pośmiać się, podowsiwkować, rozluźnić się troszkę i to byli normalni ludzie, którzy po prostu spędzili sobą trochę czasu. Za chwilę wchodzą na ring, ale przed tym rozmawiają jak normalni ludzie. No i w dużej kończę do tego był obrazek pana Trzaskowskiego, który siedział tak, jak w tej chwili widzicie. O Chryste, ten facet jest załamujący kompletnie, bo wygląda na to, że przepaliły mu się zwoje już wcześniej kampanii i teraz po prostu boi się każdego człowieka spoza swojego sztabu, gdyż może mu, nie wiem, powiedzieć dzień dobry, a to dzień dobry ma przecież wiele różnych znaczeń. Dzień dobry, albo dzień dobry, naprawdę jest taki dzień dobry. Mogą mu zadać to dzień dobry w takie różne sposoby do rozmyślania, że po prostu łeb mu eksploduje. No i siedzi sobie samotny, trzęsie mu się szczęka i wygląda bardzo źle dla zerwanego i ponoć ma ku temu powody. Ponieważ ma ku temu powody, gdyż jego notowania systematycznie spadają, cały czas spadają. Nie na tyle jeszcze, że przegrał go do wybory, ale w porównaniu z tym, co było na początku wyborów, wygląda to dość słabo. Jego sztab dwoi się i troi, tylko że jeżeli za sterami tego sztabu zasiada pan Nitras, czego więcej możesz spodziewać niż kolejnych pomyłek, porażek oraz blamarzy. Także troszkę wydaje się sytuacja z 2015 roku. Jest ona odmienna, jeżeli chodzi o społeczne podejście do wyborów, ale jednak od strony takiej sztabowej wygląda identycznie, kiedy to pan Borat Komorowski wychodził jako pewniak. W tych wyborach był pewniakiem. Nawet pan Michi powiedział, że musiałby przejechać ktoś pijany na pasach za konnicę w ciąży, żeby pan Komorowski przegrał, a on to jednak przegrał. No i to wygląda w ten sposób w tej chwili, że on, jeżeli ta kampania potrwa jeszcze miesiąc dłużej, dwa miesiące dłużej, to na pewno by poleciał na szyję do samego dna, tak to miało zresztą miejsce w poprzedniej kampanii, kiedy kontrkandydatem był pan Duda i jakimś cudem wygrał. wygrał jakimś surem, dlatego że Trzaskowski był wtedy beznadziejny. Jak bardzo jest beznadziejny, zobaczycie za chwilę na materiale, który po prostu mnie tak po prostu tak nie to, że poruszył, powiem, że poruszył. Dobra, ujmijmy to tak, że mnie poruszył.
Że jeżeli mnie wybierzecie, to nie stanę na żadnej partyjnej imprezie. Nie stanę na żadnej partyjnej imprezie. Ułatwicie mi życie, bo będę mega niezależny i nigdy nie stanę na żadnej partyjnej imprezie, jeżeli mnie wybierzecie.
Znowu widzimy, pomijamy to, że pan Trzaskowski występuje na imprezie partyjnej, mówiąc, że nie będzie brał udziału w imprezach partyjnych. Okej. Ale znowu widzimy jego dziki wrzask. Jego dziki wrzask, który, jak się dowiedziałem ze sztabu, wynika z tego, że był taki nijaki, tak? Na tych spotkaniach z wybrańcami swoim, w sensie z których ludzi, którymi chce być wybrańcem, był nijaki, był nudny, był, jak to sam stwierdził w jakimś wywiadzie, zbyt intelektualny. Nie widziałem tam grama intelektualizmu, ale okej, niech będzie, że był zbyt intelektualny. W związku z tym ktoś sięgnął po psychikę tłumu i tam wyszperał, że ej, tłum żyje emocjami. Tłum nie potrzebuje sensownych jakichś analiz, wytłumaczeń, rozmów, żeby mu przekazywać jakieś skondensowane dane dotyczące sytuacji. Tłum potrzebuje emocji, w związku z tym weź się trochę, Rafał, tak ogarnij i pokaż swoją charyzmę. No i to jest właśnie charyzma w wykonaniu pana Rafała Trzaskowskiego. Facet nie potrafi krzyczeć. Nawet nie potrafi krzyczeć, w sensie krzyczeć pewnie potrafi na swoją żonę, bo zobaczcie sobie ten materiał.
Ja teraz będę bardzo długo mówił, w związku z tym nie musisz tutaj stać ze mną, tylko możesz mi dać wsparcie tam, gdzie wszyscy stoją i słuchają.
Powiem szczerze, że jako facet troszeczkę tak spojrzałem na to, tak okej. No dobra, pokazuję babie, gdzie jest jej miejsce, tak? Dobra, weszłaś tutaj na scenę razem ze mną, ale weź już sobie idź, bo teraz będę mówił ja. A ty sobie stań tam z tymi babami tam pod sceną, sobie posłuchaj i mówię ja. No i myślę sobie, że taka sytuacja ma miejsce u nich w domu też prywatnie, bo facet wygląda na niezłego przemocowca, tak? Pruje japę kompletnie bez sensu, bo podniesiony głos to jest podniesiony głos w ustach mężczyzny prawdziwego. Tak, ja chciałem dodać, głos podniesiony to jest głos podniesiony, który powoduje emocje, który powoduje pewne dreszcze, skurcze, znerwowanie, emocje. Pamiętacie wywiad z takim czapko, takim tym ukośnym swego czasu w programie, że emocje są fajne. Normalni faceci potrafią się posługiwać emocjami, a on potrafi tego pruć japę. I dla niego pokazanie charyzmy oraz stanowczości oznacza pruje gębę bez kompletnie żadnego sensu. Chryste, on zostanie prezydentem, a ciągle wszystko na to wskazuje, no to po prostu będziemy mieli naprawdę niezły cyrk, gdyż ten facet pozbawiony charakteru kompletnie, charyzmy, będący wyłącznie przytakiwaczem przez całe dziesięciolecia służył do przytakiwania, tego jest taką pozycję, gdyby się stawiał komukolwiek, nie wiem, Tuskowi, komukolwiek tak naprawdę ze swojej partii, dawno by z niej wyleci, tak by chcieli wszyscy ci, którzy się stawiali władzą partyjną w Platformie, w PiS-ie, wszędzie, tak jest. To nie jest kwestia tego, że akurat mówimy o Platformie w tym momencie, ale tak się dzieje wszystkich partiach, przynieśli sobie wszystkich, którzy wylecieli na przykład z PiS-u, tak? Pan Ardanowski na przykład, który wyleciał za postawienie się Kaczyńskiemu i mimo tego, że chwilę później Kaczyński stwierdził, on miał rację, ale nie wraca, bo on mi się postawił, w związku z tym miał, że był najlepszy minister rolnictwa w dziejach tego całego cholernego państwa, nazywanego III RP i tak go nie wrócili. I to jest Trzaskowski. Popychadło kompletne już dzisiaj mówi, że podpisze ustawę o mowie nienawiści, czyli jeżeli ktoś na przykład powie w internecie o kogoś albo publicznie kogoś powie, ej, ty grubasie, ty, tak? Grubasie. No to będzie mowa nienawiści, jeżeli ta osoba się poczuje znienawidzona w związku z tym, że jest dość duża. Ja jestem dość duży, bo znowu zapałem kilogramy, ale jeżeli ktoś mnie mówi grubasie albo białasie, to się nie obrażam, bo taka jest prawda, jestem białasem, grubasem i nie zamierzam z tym nic zrobić. Ale cała banda psychopatów przy pomocy tego prawa antydyskryminacyjnego dostanie bat w rękę i będzie mogła nim obchodzić wszystkich dookoła kompletnie bezradnych ludzi, którzy zapomną o tym, że wychowali się w czasach, kiedy było normalnie, a w tej chwili już normalnie nie jest, żeby powiedzieć prawdę gdzieś komuś głośno, jest powodem do procesów sądowych. Polska 2025, jeżeli ten człowiek dostanie się do władz, już teraz powiedział, że mowa nienawiści zostanie wdrożona jako przepis prawny i będziemy mieli wszyscy przerąbane. W sensie może nie wszyscy, bo jeżeli ktoś pamięta komunę tak jak ja, to za komuny ludzie posługiwali się, teraz mówię do młodych ludzi, w sensie do pani na przykład, bardzo ładnie pani z ludzi się wygląda, za komuny ludzie posługiwali się pewnie niuansami języka, tak? Żartowali się, dowcipkowali, obchodzili tematy naokoło, tworzyli taką nową mowę specyficzną, która powodowała, że kto chciał wiedzieć, a kto chciał wiedzieć, no każdy chciał wiedzieć, to wiedział, o czym on mówi, ale nikt się nie mógł doczepić, mimo że wiedział, o czym on mówi, gdyż to było tak skonstruowane, że Kurde, nawet cenzura klękają, jednak no nie, to trzeba dopuścić. Teraz nie będzie takiej możliwości za żarciki, będzie można polecieć sobie do kasetu, do więzienia, za kraty, będzie trzeba płacić jakieś ciężkie kary. Być może, tak jak mówię, jednak uda się przemycić gdzieś jakieś dowcipy, ale to nie będą już takie dowcipy twarde jak teraz i w sumie, tak jak powiedziałem, trochę mnie to cieszy, gdyż wysublimowany język, dowcip oraz ironia będą przez jakiś czas przynajmniej nie do wychwycenia dla strażników dobrego samopoczucia wszystkich życiowych niedorajt. A skoro wspomniałem o tym, o komunie, to dzisiaj dokładnie, w sensie kiedy nagrywam ten program, jest 3 maja, święto ZOMO, bo to był taki czas mojego dzieciństwa, który był taki radosnym czasem, gdyż o ile 1 maja to były nudne jakieś takie pochody tych ludzi z czerwonymi chorągwiami, różne tam transparenty mieli, naród z partią, partia z narodem, czyli w sumie tak dzisiaj, bo tak naprawdę to jeżeli chodzi o koncepcję ustrojową państwa, to Polska przez te 30 lat wróciła do punktu wyjścia i znowu mamy po prostu partia i Ber Ales, to jest coś, co rządzi nami, ale to jakoś jak wspominam ten czas tak po prostu z nostalgią pewną, bo 1 maja był nudny, tak? 1 maja był spokojny, nudny, maszerowali ci ludzie, tam wyjdzie swoje pieśni różne, masowe, a 3 maja to był taki dzień rozrywki ogólnonarodowej, gdyż 3 maja święto ZOMO związane było z tym, że na ulicę wychodzili ludzie, którym nie do końca przypadał system, w którym wtedy funkcjonowali. Uważali, że 3 maja, czyli święto demokracji, jak to do dzisiaj jest określane, to jest dzień, w którym można pokazać swoje prawdziwe ja, swoje podejście do rzeczywistości. No i kiedy oni wychodzili na ulicę, dość tłumnie, czasem z tych ulic nie wracali. To nie zdarzało się często, w związku z tym, o czym mówiłem wcześniej, wszelkie rodzaje zadymy były czymś normalnym, w czasie zadym, czasem ktoś ginął, rzadko się zdarzało, ale jednak po drugiej stronie, dlaczego ci ludzie znikali nagle, po prostu się przenosili się na ten świat, gdy z drugiej strony na ulicę wychodziło tak zwane ZOMO, czyli zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej, czyli dzisiejsza policja, taka czarna, ci kominiarze, tak? No i tych, którzy chcieli świętować 3 maja, tłukli, to był tamci tłukli tych z kolei zomowców i to był taki radosny czas, kiedy można było trochę wtłuc rządowi, nie ponosząc większych konsekwencji, poza tym, że się wsadzili albo cię ukatrupili. To jest 3 maja. Obchodzimy 3 maja, które jest kolejnym świętem kompletnie jak dla mnie szczapy, tak? Bo jak spojrzymy sobie na historię, a takie historyczne daty wiążą się z tym, że ludzie często patrzą na historię, to zobaczymy szybko, że dokładnie 14 miesięcy po ogłoszeniu Konstytucji 3 maja Polski już nie było. W sensie no było, ale w strefie wojny, w stanie wojny z Rosją, która po prostu stwierdziła, że to nie jest fajne, czyli Polacy sobie robią jakąś tutaj imprezę w postaci Konstytucji, w związku z tym zareagujemy. Zresztą przy pomocy ludzi mieszkających na terenie Rzeczypospolitej, czyli Litwinów i Polaków, którzy mieszkali na tamtych Kresach Wschodnich, których to ta konstytucja dotknęła osobiście, gdyż ona powodowała duży problem w prowadzeniu biznesów z Rosją właśnie. A z kim mieli prowadzić ci ludzie biznesy, jak nie z Rosją właśnie, gdyż mieszkali na tych Kresach Wschodnich, które to sąsiadowały z Rosją, w związku z tym przepisy wynikające z tej konstytucji powodowały, że oni przestali zarabiać hajs. Tam przy okazji stracili swoje różne rzeczy związane z tym, że byli szlachtą, że byli bogaci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było w planie tej konstytucji, w związku z tym to było naturalne, że tracili. Liberum veto stracono, co akurat było dość fajne, gdyż liberum veto było bez sensu, ale cała ta konfederacja, nie ta konfederacja, tylko ta konfederacja tamtejsza, czyli targowiska, to był bunt przeciw zamknięciu rynku wschodniego, czyli w sumie coś, co się wydarzyło w Polsce w ciągu ostatniej dekady, czy dwóch, kiedy weszliśmy do Unii i zamknięto rynek wschodni. W sensie ktoś powie, no nie zamknięto, no zamknięto, bo jeżeli wcześniej przed byciu w Unią sobie spokojnie transportowaliśmy towary, robiliśmy biznes na przykład z taką Białorusią, to już po wejściu do Unii tego nie można było robić na taką skalę, jak robiono wcześniej. W tej chwili zamknięto w ogóle w kierunek wschodni, że tam się dostać jest bardzo trudno. Oczywiście Polacy robią biznesy, tak jak wszyscy robią biznesy, tak jak Francuzi, Niemcy, Anglicy, ale mam jakąś dziwnym trafem najbardziej to utrudnione. Także to jest taka jedna do jednego sytuacja pokazująca, że państwo upadłe, bo Polska też dzisiaj jest takim państwem upadłym, w którym jak patrzymy na polityków, to widzimy, że po prostu no, może być gorzej, ale nie chcemy tego, ale coś w związku z tym zróbmy. Jak coś zrobimy, to może to oznaczać, że to upadłe państwo, tak jak wtedy Polska była upadłym państwem, wreszcie zainteresuje kogoś tak, moment, Polaki, moment. Chwili, kiedy macie bajzel, a my z was żyjemy, to jest bardzo okej. Ale jak wy chcecie uporządkować ten bajzel i my będziemy z was słabiej żyć, to wtedy jest bardzo mało okej i może jakiś rozbiór wam się przydał kolejny. Także ta sytuacja jest analogiczna z tamtą, którą mamy dzisiaj do czynienia. I pan Brzuska, który się wycofał z operacji gospodarki w ostatnich tygodniach, pokazuje to najlepiej. Tak a propos, czy ktoś widział jakieś materiały, wystąpienia polityków, specjalistów dotyczące wycofania się pana Brzuski z reformowania Polski, po tym jak powiedział, że nic nie można zrobić z państwem polskim pod kątem praw gospodarczych, pod kątem praw podatkowych, gdyż całe to prawo zostało skonstruowane tak, żeby było jak najbardziej spójne z prawem niemieckim, czyli unijnym. A Polacy byli najbardziej przerwane tym wszystkim, gdyż firmy niemieckie, francuskie, zagraniczne w tym prawie się świetnie poruszają, gdyż pod nich to prawo zostało skonstruowane. Widzieliście jakąś taką rozmowę? Ktoś się zadumał? Tak jak wtedy było głośno, że o, Brzuska na polecenie Tuska reperuje gospodarkę. Tak, tak, czekamy, czekamy, czekamy. No i jak przyszło do tego, żeby się doczekali, czy się doczekali, że nic tego nie będzie. Ja nie widziałem jakichś takich większych, głośnych, medialnych rozpraw na temat tego, dlaczego znowu nic z tego nie wyszło. No tak, to jest ta konstytucja trzygromadzenia, do której jeszcze wrócę na chwilę, bo tak jak 14 miesięcy trwało od chwili jej uchwalenia do chwili, kiedy już po prostu nie było czego wdrażać, w sensie nie było gdzie tego wdrażać, mniej więcej w tym samym czasie król August Poniatowski, ten, który na słynnych obrazach Matejki jest przedstawiany jako ten idący, no gdzieś muszę się w kadrze zmieścić, z tą konstytucją, że teraz jest po prostu coś całkiem nowego, lepszego i my wygramy po prostu całą tą przestrzeń. On w tym samym czasie, kiedy ta konstytucja przestała być wdrażana, bo już nie było de facto gdzie jej wdrażać, znalazł się w Rosji. Najpierw w Grodnie, później w Petersburgu i tam skończył swój żywot i to jest dość duża ciekawostka, myślę, tak dla osób, które tak się historią zajmują w sposób weekendowy, jak do tego doszło. Także przeciw konstytucji wprowadzanej przez Poniatowskiego protestowali ludzie związani z Rosją gospodarczo, a w finale, kiedy to wszystko upadło, pan Poniatowski wyniósł się do Rosji. Polska, biało-czerwoni. Polska logika historyczna jest tak niesamowita, że to jest chyba jedyny powód, dla którego jeszcze nikt tutaj nie wkracza, bo jak patrzę na nas, myśląc tak, kurczę, nie, nie mogę tak myśleć, aż w sensie tak nie można myśleć, to nie działa, to nie są nielogiczni. Na pewno w tym jest ukryty jakiś spisek, pewnie oni mają jakąś broń atomową ukrytą gdzieś w Bieszczadach, pewnie mają jakieś zasoby złota gdzieś pochowane, w sensie kopalnie złota, bo tak jak oni żyją, wydając pieniądze w tej Polsce, tak jak oni funkcjonują, krzyczą za wszystkich dookoła, to muszą być świetnie uzbrojeni, bardzo bogaci, mieć świetną gospodarkę. Tylko, że oni chyba wiedzą o tym, że tak nie jest, wracawszy w tej chwili do tego, co wyszło przy okazji pana Brzuski, a o czym wszyscy widzieliśmy wcześniej, że to państwo jest skonstruowane pod kątem zagranicznych firm. Między innymi doskonale wiedzą, co tu się dzieje, jak tu się dzieje i te wszystkie nasze występy w postaci Sikorskich, Trzaskowskich czy nawet Nawrockich, które to mówią o wielkim imperium, które po prostu cały czas dąży do tego, żeby zająć swoim jestestwem cały wszechświat. Odbierane jest tak, jak powinno być brane, czy po prostu pijany sen chorego idioty. Tak kończąc temat tej konstytucji, to jest następna ciekawostka, bo tak obchodzimy hucznie święto demokracji, które doprowadziło do kompletnego rozkładu państwa. Z drugiej strony obchodzimy to jako pierwszą konstytucję w Europie, drugą na świecie, druga pierwsza amerykańska, druga polska. I to jest następna nieprawda związana z tym świętem, gdyż pierwszą konstytucją polską było Nihil Novi, które jest starsze o przynajmniej 200 lat i o tej konstytucji pierwszej faktycznie w zachodnim świecie nikt kompletnie nie wspomina. Nikt. Gdyż ona nie niosła za sobą zagłady całego narodu, tak? Całego państwa. Więc cóż by tutaj miano fajnego obchodzić? To jak z powstaniem warszawskim, powstaniem tym wielkopolskim. Powstanie warszawskie się obchodzi, w sensie uczy, a to wielkopolskie tak, wygraliśmy. Szkoda czasu, wygrane nas kompletnie nie interesują. Ciekawostką jest też to, że obchodzimy głównie święta, nawet najbardziej bezsensowne, najgłośniej, które są latem, jak jest ciepło, tak? Nie wiem, to jest jakaś taka murzyńskość nasza chyba i tęsknota za globalnym ociepieniem, gdyż wszelkie rodzaje imprezy letnie, nawet najbardziej nonsensowne, idą u nas jak w dym, po prostu wszyscy, tak jest, po prostu przegraliśmy powstanie, hurra, konstytucja zarała nasz kraj, hurra, to jest wspaniałe, bo słońce świeci. No jakieś inne rzeczy, które są w bardziej chłodnych miesiącach, kompletnie są u nas ignorowane. Taka ciekawostka, którą chcę wam zwrócić uwagę. Zwrócę uwagę na jedną rzecz na koniec tego programu, gdyż koszulki startują, ale o tym na koniec programu. No dobra, mamy jeszcze sytuacje związane z tym, że podobno robi się duże przetasowanie w salonach partyjnych naszych i tutaj nie ma już nic do śmiechu, gdyż, a czy do śmiechu, no jest, jak zwykle jest coś do śmiechu, tak? Gdyż jak sobie w tą informację, którą wam zaraz powiem, wrzuciłem w Google, to wyszło mi, że ta informacja pojawiała się w 2014, w 2016, tak co dwa lata jakoś, dzisiaj jakoś tak nieparzyście wyszło. Otóż okazuje się, że z informacji, jakie biegną z PiS-u, z Prawa i Sprawiedliwości, wynika, że na tym wielkim, walnym zebraniu pisowców, które ma się odbyć zaraz po wyborach, niezależnie od ich wyniku, pan Kaczyński potem zamierza oddać, w sensie nie ten, nie dwójkę zrobić, tylko potem zamierza oddać władzę w partii, gdyż jest, jak mówi stary, w naszych rozmowach, stary, zmęczony i kompletnie już po prostu go przestaje to wszystko interesować, on nie czai wielu rzeczy i potrzebni są młodzi, prężni ludzie. Co to za ludzie? No więc z nazwiska, jakie się pojawiają na tej giełdzie następców pana Kaczyńskiego, trudno nam szukać ludzi, którzy byli wymieniani w ostatnich latach, czyli pan Macierewicz nie, Błaszczak nie, Brudziński nie i tak dalej, nie. Pojawiają się dwa nazwiska, czyli pan Morawiecki oraz był minister nauki w Polsce, szkolnictwa wyższego, czyli pan Czarnek. Tu pewnie część z was zapaść za głowę. Jak to? Jeden to jest gość, który po prostu ma jakiś taki dziwny dar opisywania wszystkiego poprzez Pismo Święte, mówię o Czarku. Nawet jak ma jakieś fajne pomysły, zawsze gdzieś rzuci jakąś Matkę Boską, kogoś takiego, czym nie to, że na przykład mnie denerwuje, tak, ale po prostu ja wiem doskonale, że mówiąc takie rzeczy, spora część społeczeństwa stwierdza, to nie Kościół, chłopaku, to jest państwo, tak? Nawet wśród pisowców część ludzi uważa, że jest zbyt nawiedzony, ale okej. Jest rozsądny, nie wiem, rzeczy, które robił w czasie, kiedy był ministrem szkolnictwa wyższego, nie są wspominane przez wszystkich jakoś koszmarnie źle, chociaż już te nasze szkoły były w spadku przekazane jako kompletnie upadłem, nie zajmujące żadnego miejsca w żadnych rankingach sezonnych. Ja miałem tam co to, bledzi, oczywiście zajmujemy miejsce tam 600, gdzieś tam o 500 albo 400. Dobra, czyli nigdzie żadnych rankingach na sezonnych nie ma, bo rankingi są te pierwsze 100, pierwsze może 20, pierwsze 5 to są uczelnie, które się liczą. Wśród tych pierwszych 15 są uczelnie z krajów, które po prostu w Polsce budują śmiech, gdyż to są takie państwo, za państwo w ogóle jest, to nie są państwa, w związku z tym nie bierzemy pod uwagę tych uczelni, które tam się znajdują. Kiedy tak wyeliminujemy wszystkie państwa, które naszym zdaniem się nie liczą, to faktycznie może jesteśmy pierwsze dziesiątce, tak? Być może. Na ten Czarnek liczył taką leniną w strukturę szkolnictwa wyższego i nie tylko wyższego w Polsce, w związku z tym miał się co dziwić. Wasze ocenie zostają, jak on sobie z tym radził. Ja pamiętam, kiedy zmieniali lektury szkolne, to w miasto wrzucić tam takie lektury typu właśnie Dzienniki Gombrowicza, czy Szkice Piórki Bobkowskiego i parę innych pozycji, które po prostu powodują, że tak kurde, Polska jest fajna, ale trzeba na nią patrzeć krytycznie. To im wrzucili jakieś takie kompletne bzdety, które w moim przekonaniu nic nie wnoszą do jaźni młodego, dzisiejszego, współczesnego człowieka. Morawiecki z kolei jest dużą zagadką. Nie wiadomo bowiem, czemu właściwie ten Kaczyński tak go uwielbia. Przypomnijmy sobie, że pani Szydło zrobiła całkiem niezłym premierem socjalistycznym, nie moim, ale socjalistycznym. Sobie nieźle radziła, została zastąpiona przez pana Morawieckiego i wtedy skończyły się wszystkie ambitne plany PiS-u, czyli właśnie opodatkowanie firm zagranicznych, ściąganie z nich podatków, uporządkowanie przestrzeni, koniec dotacji dla firm zachodnich itd., itd. To się skończyło. Pan Morawiecki jako typowy bankster zachował się jak typowy bankster i w związku z tym wszystko, co robił, było robione pod to, żeby dużym korporacjom zachodnim, światowym żyło się u nas dobrze. Ma złą opinię w związku z Dawidem, to na pewno. Tylko, że wiecie co, nasze opinie mało kogokolwiek tak obchodzą, tak? Bo nie jesteśmy członkami ugrupowania, nie jesteśmy członkiem partii, znaczy ja nie jestem. Nie, może pan jest, ja nie jestem, także przepraszam mocniej. Faktycznie tak powiedziałem, że my nie jesteśmy, ale nie mamy wpływu na to, która właściwie zasiada. A Morawiecki, mimo tego, że ma dużą opozycję wewnątrz partii tej górkowej, wierchuszkowej partii, ponoć doskonale się sprawdza w terenie, w czasie rozmów z ludźmi związanymi z samorządami, z małymi grupami społecznymi, gdyż o ile nie potrafi występować publicznie, podobnie jak pan Trzaskowski, aczkolwiek jednak radzi sobie trochę lepiej Trzaskowskiego, znaczy obaj kłamią, tak, ale to akurat nie jest żadna przypadłość dla polityka, tylko element ich twórczości wesołej, o tyle spotkania jego osobistych ponownie jest genialne. To słyszę od wielu osób niezwiązanych z tych, z PiS-em, czy z PiS-em, nie z PiS-em. Ludzie, którzy mieli z nim kontakt bezpośrednio, mówią, że to jest całkiem łebski gość, z którym fajnie jest porozmawiać i naprawdę robi wrażenie swoją charyzmą. Tyle, że w rozmowach prywatnych, tych publicznych jakoś mu nie do końca to idzie. No i to jest sytuacja w PiS-ie, która ma się ponad zmienić. Tylko przypominam, że Jarosław Kaczyński już parę razy mówi, że mam tutaj raka trzustki, wątroby, w ogóle nie żyję, nie oddycham od 10 lat, po prostu już musicie kogoś znaleźć na moje miejsce. A kiedy się rozpoczynał bajzel związany z tym, że wszelkiego rodzaju pretendenci, wannabe pretendenci wyłazili z dziur, a on po chwili wyłaził, tak żartowałem. Może też tym razem tak to się skończy, do niczego nie dojdzie, ale ponoć duże zmiany idą w SLD, o czym wam mówiłem od przynajmniej półtora roku. Bo po roku mówiłem o tym, że pan Trela, ten największy buraczydło z lewicy, ma szansę zastąpić pana Trzynastego. Pan Trzynasty jest ponoć bardzo, bardzo, bardzo chory. W związku z tym przyjdzie mi łatwiej pozbyć się pana Treli. I coś, co mnie zadziwia najbardziej, bo to nie jest żadna nowa informacja dla was, tylko ją przypominam, dlatego że ponoć pan Trela ma ogromne poparcie, uwaga, starego SLD. No i tu się łapię za głowę, tak? Bo moment, tak myślimy sobie o tym SLD, patrząc na Leszka Millera, także to po prostu, to jednak byli łebscy goście w porównaniu z tymi skunksami, które w tej chwili od 20 lat prowadzą bitwę łowisową, to te SLD wyglądało wtedy na całkiem sensowne. I dzięki takim postaciom, przypominam sobie, że tylko nam się tak wydaje dzisiaj, bo wtedy nie było sensowne. Alternatywa wcale nie może nie była taka zła, jakby się dzisiaj mogło wydawać. A to, że na przykład pan Miller dzisiaj mówi to, co mówi, wynika właśnie z tego, że dzisiaj to już sobie może mówić, bo ma na wszystko wyrąbane. Osobiście widzę coraz bardziej rosnące poparcie wśród ludzi, z którymi rozmawiam, ludzi, którzy głosują dla Beki na ogół, w głównej mierze, dla, uwaga, pani Saneszyn. Zastanawiam, skąd to się w ogóle wzięło, tak? Tyle, że ona na przestrzeni tych wszystkich, na tle tych wszystkich kandydatów, którzy występują w tej całej pogoni za prezydenturą, wygląda najnormalniej, tak po prostu, bo jest stricte wariatką, ona nie udaje. Zresztą widzicie teraz chyba materiał, który nagrała przy okazji jakiegoś challenge'u TikTokowego, tak, to jest pani Seneschal i ona nie udaje. Ona jest po prostu nie do końca skoordynowana intelektualno-emocjonalnie, ale na tym polega jej czar. I wcale się nie dziwię, jak zdobędzie całkiem niezły wynik, nie to, że jakiś tam dwucyfrowy, ale być może po prostu przeskoczy głównych takich dotychczasowych lewicowych kandydatów. Zacząłem zdaje się od pana Stanowskiego i na nim skończę, gdyż to, co się wydarzyło po tej relacji z debaty wyborczej, było dość takie zaskakujące mocno, gdyż do jego studia przybył pan Maciak, to jest jeden z kandydatów jakichś niszowych kompletnie w tej rozgrywce o prezydenturę Polski. No i pan Maciak do niego przyszedł i wszystko fajnie zapowiadało. W sensie ja się na to spóźniłem, bo jakoś nawet nie wiedziałem, że będzie takie spotkanie. Wchodzę, a tam jest pusta sala, w sensie puste studio i tego ktoś przyciąga jakieś zwłoki przez to studio. Myślałem, że to jest jakiś happening, ale okazało się, że pan Stankowski postanowił sobie urządzić pewien happening, który myślę, że nie wiem, jak dla mnie nie wypadł najlepiej, gdyż zadał mu tylko jedno pytanie temu swojemu gościowi, bo nie gościli przecież, dotyczące Putina, jaki usłyszał, że ten może nie jest zafascynowany Putinem, ale szanuje Putina. Pan Stankowski skończył rozmowę, wyszedł ze studia, włączył na ten mikrofon. To miał być niby happening, tak? Tylko, że w moim przekonaniu dość mocno nieudany, gdyż tak naprawdę 0-1 przegrywa Stankowski teraz z tym panem Maciakiem, gdyż wygląda na to, że po prostu nie uniósł tematu kompletnie i nie potrafił rozmawiać na temat pana Putina. A pomijając to, czy to jest kwestia Putina, czy całkiem innego kogokolwiek, to jest następna naleciałość naszej współczesnej Polski, w której to nie szanujemy kompletnie nikogo. Bo to jest tak, jest szacunek i jest brak szacunku. Jeżeli pytam kogoś, czy szanujesz na przykład, nie wiem, Pinocheta, tak? No to wiem, że robił rzeczy, które na przykład mogą się komuś nie podobać, nie podobają się, ciągle powodują pewne ekscesy umysłowe wielu osób, gdyż stworzył sobie firmę wysyłkową helikopterową, która to w jedną stronę tylko latała. Czy szanuje? No, nie wiem, no, po prostu raczej zastanawiam się, co on właściwie zrobi dobrego, albo co złego zrobi dla Chile. Taka sama jest sytuacja z tym, z Putinem. Z drugiej strony jest tego opcja, nie szanuje. I to jest takie pytanie, które się ciągle pojawia, chcąc, nie chcąc w naszych mediach, nawet jeśli nie jest artykułowane. Za kim ty właściwie jesteś? Jesteś za tym, czy za tym? Nie ma, że mogę być za tym, mogę być za innym, mogę być w ogóle z boku całej sytuacji. Moja ocena pozostaje po prostu wyłącznie moją oceną, bo nie ma na nic wpływu, tak? Bo też na przykład powiem, że nie wiem, nie przepadam za jakimś politykiem, nic to nie zmienia. jeżeli chodzi o tego polityka, o jego osiągnięcia, gdyż może mieć doskonałe osiągnięcie, tak? Zanim nie przepadam, nie ma żadnego znaczenia. No i to moje zdanie było dość słabe, potraktowanie w ten sposób jakiegoś człowieka, nawet kompletnie nieznanego, tym bardziej, że kompletnie nieznanego, gdyż w ten sposób nikogo się nie traktuje. Nie ściąga się przez pół Polski kogoś, żeby kogoś właśnie próbować go ośmieszyć, a samą przy tym polec kompanii. Bo tak jak powiedziałem, pan Starkowski de facto zostawił swojego gościa w chwili, kiedy powinien zacząć rozmowę. A dlaczego zostawił? To jest kompletnie wytłaczalne poza taką myślą, że chciał tym właśnie zrobić mu nieprzyjemność, a być niemiły, niesympatyczny, niekulturalny. No i to mu wyszło, tak? Tylko, że nic z tego nie wynika. I cała ta pierwsza plomba informacyjna, którą pan Kanał Zero publikował rano tamtego dnia, która była rewelacyjna po prostu, naprawdę super robota dziennikarska, pod następnego dnia została kompletnie jakoś tak zniweczona, gdyż Kanał Zero okazał się kanałem, którym, no cóż, no, traktuje ludzi tak samo jak media mainstreamowe, czyli w sposób pozbawiony szacunku właśnie i godności człowieka. No dobra, na koniec miałem powiedzieć, co z koszulkami, no więc ruszamy, w sensie nie ja ruszam, tylko chłopaki od Luxów, Lisa pozdrawiam, Paweł też pozdrawiam, postawili zająć się tematem i pomóc nam w robieniu koszulek, w związku z tym, żeby na maila, którego w tej chwili widzicie na ekranie, podesłać rozmiar oraz czy ma być to koszulka męska czy damska. Już mówię, że będą koszulki razem z wysyłką kosztowały około 100 zł. Uprzedzam, bo to po prostu jakość kosztuje, a to są dobrej jakości koszulki i dobrej jakości na druki, które po prostu mnie ciągle się inspirają od lat, w związku z tym myślę, że to będzie tak samo wykonane. Ale dlaczego tak robimy? Bo chcę dowiedzieć się, jakie są w ogóle potrzeby, tak? Bo mógłbym zrobić na przykład, nie wiem, 500, 600, 1000, milion, miliard koszulek, ale w chwili, kiedy na przykład byś zaproszony na 4, no to zrobimy tylko 4, tak? A kwestia oszczędzania pieniędzy jest dość istotna w dzisiejszych czasach, w związku z tym to jest taki jedyny na razie sposób, żeby koszulkę Pitu dostać. Jeżeli komuś się podoba ten sposób, to zapraszam do skorzystania z maila i mam nadzieję, że jak te koszulki wreszcie ruszą i je dostaniecie, zaczniecie przysyłać zdjęcia, jak się w nich prezentujecie, czy są dobre, czy są niedobre, czy są fajne, czy są niefajne, w sensie muszą być fajne, bo są koszulkami Pitu. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję. W tym tygodniu pójdą materiały z Rumunii oraz myślę, że z Iraku wreszcie uda się to skręcić, bo ta szkoła przecież Was strasznie ciekawi, w związku z tym muszę wreszcie nad tym siąść, a ten długi weekend spowodował, że kompletnie mi się rozjechało w lewo z prawym. Do zobaczenia. Lista sponsorów tego odcinka, którym serdecznie dziękuję za możliwość pracy na rzecz naszej ojczyzny socjalistycznej ciągle. Nawet nie ciągle, tylko znowu po 30 latach. Na razie, pa.
Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.